Pluralizm wartości i modus vivendi w Polsce oraz Europie. Artykuł przygotowany przez Fundację Dobre Państwo. Polska stanowi niemal podręcznikowe studium pluralizmu wartości. Od wstrząsów transformacji ustrojowej lat 90., przez akcesyjny entuzjazm i wejście do Unii Europejskiej, aż po współczesne. Gorzkie konflikty o praworządność, aborcję, edukację czy pamięć historyczną. Wszystkie te spory odsłaniają fundamentalną prawdę. Nie istnieje jeden, wspólny ideał życia publicznego, który zadowoliłby wszystkich. Mimo to kolejne rządy i opozycje z uporem próbują narzucić własną wizję jako tę rzekomo uniwersalną, zamiast uznać, że pluralizm jest faktem, a nie defektem. Konstytucja z 1997 roku została pomyślana w logice fundamentalnego kompromisu. Miała stanowić ramę dla współistnienia zwaśnionych obozów politycznych i aksjologicznych. Stąd w jej preambule znalazło się miejsce zarówno dla tych, którzy swoje wartości wywodzą od Boga, jak i dla tych, którzy ich źródła upatrują gdzie indziej. Z tej samej przyczyny przepis o małżeństwie jako związku kobiety i mężczyzny sąsiaduje z szerokim katalogiem praw i wolności jednostki. Dokument ten, choć krytykowany z niemal każdej strony, był w istocie klasycznym przykładem modus vivendi. Żadna z frakcji nie zrealizowała w pełni swojej wizji, lecz dzięki temu wszyscy mogli odnaleźć się we wspólnym porządku prawnym. Problem pojawił się jednak w momencie, gdy ustawa zasadnicza przestała być odczytywana jako gwarancja minimum pokoju, a stała się polem bitwy o narzucenie maksimum wartości. Gdy tylko jedna ze stron politycznego sporu zyskiwała przewagę, natychmiast podejmowała próbę traktowania konstytucyjnych postanowień jako narzędzia do realizacji własnej, partykularnej wizji dobra. Rezultatem stał się permanentny konflikt o interpretację, który paraliżuje życie publiczne. John Gray powiedziałby zapewne, że jest to dowód, iż źródłem sporu nie jest niechęć do samego prawa, lecz głęboka niewspółmierność dóbr, które konstytucja miała jedynie pomieścić, a nie ostatecznie pogodzić. Jeśli istnieje laboratorium, w którym testuje się polską odmianę pluralizmu wartości, to jest nim bez wątpienia spór o aborcję. Tak zwany kompromis z 1993 roku stanowił bowiem klasyczny przykład modus vivendi, kruchego paktu o nieagresji. Żadna ze stron nie była zadowolona, lecz stworzona wówczas instytucjonalna rama pozwalała społeczeństwu funkcjonować w stanie względnego pokoju. Jego gwałtowne załamanie w 2020 roku wywołało jedynie eksplozję skumulowanego przez lata gniewu. Doświadczenie to obnaża fundamentalną prawdę. Instytucje oparte na tak kruchym rozejmie wymagają nieustannej pielęgnacji. Gdy kompromis traktuje się jako tymczasową klęskę, a nie świadomy wybór na rzecz współistnienia, jego trwałość okazuje się jedynie iluzją. Polska lekcja jest tu wyjątkowo klarowna. Tam, gdzie wartości są niewspółmierne, jak życie płodu kontra autonomia kobiety, nie istnieje żadna uniwersalna, racjonalna miara. Pozostają tylko instytucje, które potrafią rozproszyć konflikt albo go niebezpiecznie zintensyfikować. Polska szkoła oraz polityka historyczna stały się dziś polami bitewnymi, na których pluralizm wartości okazuje się wyjątkowo trudny do utrzymania. Fundamentalny spór o to, czy edukacja ma kształtować obywatela krytycznego, czy raczej patriotę wiernego tradycji, nie może zostać rozstrzygnięty raz na zawsze. Nie jest to bowiem kwestia techniczna, lecz zderzenie dwóch niewspółmiernych wizji dobra, głęboko zakorzenionych w odmiennych tradycjach kulturowych i filozoficznych. Podobna przepaść dzieli narrację o pamięci zbiorowej, gdzie dla jednych fundamentem tożsamości pozostaje martyrologia, dla innych zaś sukces modernizacji i integracji europejskiej. Te dwie opowieści nie są ze sobą kompatybilne, ponieważ afirmują zupełnie inne dobra, ofiarę i wierność przeciwstawione pragmatyzmowi i rozwojowi. Polityka państwa, zamiast poszukiwać modus vivendi, nazbyt często wybiera strategię dominacji, narzucając jedną pamięć kosztem drugiej. Rezultatem jest nie tylko społeczna frustracja, ale i postępująca erozja instytucji, które miały być neutralnymi gwarantami tej kruchej zgody w niezgodzie. Członkostwo w Unii Europejskiej otwiera kolejny teatr zmagań, w którym polski pluralizm wartości konfrontuje się z jego europejskim odpowiednikiem. Traktat o Unii Europejskiej w swoim artykule 2 wymienia bowiem pluralizm, tolerancję i niedyskryminację jako fundamenty wspólnoty. Polska, wespół z Węgrami, nie tyle odrzuca te pojęcia, ile podważa ich uniwersalistyczną interpretację, argumentując, że mogą być one realizowane w zgodzie z lokalną tradycją. Ujawnia się tu klasyczny spór dwóch porządków wolności. Prawa wspólnoty politycznej do samostanowienia o własnych wartościach naprzeciw wolności jednostki do czerpania z uniwersalnego katalogu praw. Z perspektywy Johna Greya taki konflikt jest nie tylko możliwy, ale wręcz nieunikniony. Unia Europejska usiłuje prowadzić grę wedle reguł Johna Rawlsa, poszukując tak zwanego overlapping consensus, czyli wspólnej płaszczyzny dla odmiennych doktryn. Tymczasem Polska wnosi na stół fundamentalne pytanie z arsenału Greya. A co? Jeśli wasze wartości są niewspółmierne z naszymi, odpowiedzią nie jest ani kapitulacja i pełne podporządkowanie, ani radykalne wyjście ze wspólnoty, lecz wypracowanie europejskiego modus vivendi. Chodzi o instytucje, które niosą ciężar niezgody, tworząc ramy dla pokojowego współistnienia odmiennych tradycji przy jednoczesnym zachowaniu minimalnych standardów praworządności. Spojrzenie pozbawione iluzji każe przyznać, że Unia Europejska nigdy nie była wspólnotą jednolitej aksjologii, lecz raczej federacją opartą na zasadzie modus vivendi. Już starożytni Rzymianie znali tę formułę jako concordia discors. Zgodę w niezgodzie. Laicka Francja, federalistyczne Niemcy, Polska z jej katolickim dziedzictwem czy egalitarna Szwecja. Każdy z tych bytów wnosi do wspólnoty własny, odrębny zestaw wartości. Tym, co w istocie spaja ten zróżnicowany organizm, nie jest więc aksjologiczna jednorodność, lecz precyzyjnie skonstruowane instytucje zarządzania różnicą. Rada Europejska, Trybunał Sprawiedliwości, skomplikowane procedury głosowania czy fundusze kompensacyjne. Polska rzeczywistość dostarcza bolesnej lekcji, że pluralizm wartości nie jest teoretycznym luksusem, lecz twardym, praktycznym faktem ustrojowym. Każda próba narzucenia jednej, hegemonicznej wizji kończy się nieuchronnie erozją instytucji publicznych i eskalacją społecznych konfliktów, które zatruwają wspólnotę. Dlatego właśnie polska polityka potrzebuje odwagi, by świadomie przyjąć logikę modus vivendi, sposobu na pokojowe współistnienie. Jest to postulat projektowania instytucji, które autentycznie niosą ciężar niezgody, zamiast naiwnie udawać, że on nie istnieje. John Gray wielokrotnie podkreślał, że liberalizm modus vivendi najlepiej rozkwita w strukturach zdecentralizowanych. Im gęstsza sieć władzy skupionej w centrum, tym większa staje się pokusa narzucenia jednej, uniwersalnej wizji dobra wszystkim obywatelom. Polska, ze swoją historyczną skłonnością do silnej centralizacji, jawi się tu jako przypadek wymagający radykalnego wzmocnienia samorządów. Oznacza to więcej autonomii fiskalnej, szersze kompetencje w obszarze edukacji, zdrowia czy kultury. Nie chodzi tu bowiem wyłącznie o efektywność administracyjną, lecz przede wszystkim o wbudowanie w system polityczny bezpiecznika chroniącego pluralizm. Polski system partyjny stał się areną, na której celem nie jest zarządzanie niezgodą, lecz jej metodyczne eskalowanie. Partie polityczne nie postrzegają swoich oponentów jako partnerów w sporze, lecz jako wrogów, których należy wyeliminować z przestrzeni publicznej. To polityka rozumiana w duchu Karla Schmidta, sprowadzona do fundamentalnego rozróżnienia na przyjaciela i wroga. Tymczasem myśl Johna Greya podpowiada inną ścieżkę. Partie powinny być agentami negocjującymi modus vivendi, czyli sztukę pokojowego współistnienia, a nie zwiastunami ostatecznej, jedynej prawdy. Media z kolei stały się lustrem, które nie tyle odbija, co zniekształca rzeczywistość, powiększając różnice zamiast je oswajać. Polaryzacja, turbodoładowana przez logikę algorytmów w mediach społecznościowych, przekształca naturalną różnicę zdań w trybalizm. W logice modus vivendi media mogłyby stać się agorą dla pluralizmu, przestrzenią, gdzie odmienne głosy spotykają się nie po to, by nawzajem się nawracać, lecz by uczyć się współistnienia. Polska religijność, zdominowana przez Kościół katolicki, stanowi szczególny przypadek pluralizmu tłumionego. Przez dekady instytucja ta pełniła rolę hegemonicznego arbitra wartości, ale w tkance społecznej coraz wyraźniej rezonują inne głosy. Modus vivendi w sferze religii oznaczałby zdolność Kościoła i innych wspólnot do funkcjonowania jako równoprawni uczestnicy pluralistycznej debaty, a nie wyłączni depozytariusze moralności. Jest to wyzwanie o fundamentalnym znaczeniu w Polsce, gdzie religia wciąż głęboko przenika system edukacyjny, kształtuje prawo bioetyczne i nadaje ton kluczowym debatom publicznym. Wszystko zaczyna się od pluralizmu wartości. To przekonanie, że w świecie istnieje wiele autentycznych dóbr wartych realizacji, których jednak nie da się ułożyć w jedną, spójną hierarchię. Pluralizm nie jest bowiem opinią, lecz twardym faktem antropologicznym i historycznym. Z pluralizmu wprost wynika niewspółmierność wartości. Skoro istnieje wiele konkurujących dóbr, to nie ma jednej, uniwersalnej miary, która pozwoliłaby je raz na zawsze uporządkować. Nie sposób racjonalnie rozstrzygnąć, czy wolność jednostki jest cenniejsza od bezpieczeństwa wspólnoty, ani czy sprawiedliwość społeczna przewyższa nienaruszalność własności. Niewspółmierność dóbr rodzi konflikty tragiczne, które nie są wyjątkiem, lecz regułą życia politycznego. W każdej epokowej decyzji wybieramy nie między dobrem a złem, lecz między dobrami, które wzajemnie się wykluczają. Isaiah Berlin nazywał to zjawisko tragedią wolności, a John Gray uczynił z niego oś swojej filozofii politycznej. Gdy te tragiczne konflikty przybierają postać instytucjonalną, wkraczamy w sferę rywalizujących wolności. Wolność słowa konkuruje z potrzebą ochrony przed mową nienawiści. Wolność rodziców zderza się z prawami dziecka, a wolność wspólnoty narodowej z wolnością jednostki. Na tym tle głębszego sensu nabierają dwie twarze tolerancji. W świecie pluralizmu można tolerować innych, ponieważ są nam obojętni, albo dlatego, że rozumiemy, iż bez ich istnienia sami nie przetrwamy. Gray opowiada się za tą drugą, trudniejszą wersją, gdyż tylko ona ma siłę podtrzymywania kruchej konstrukcji modus vivendi. Całą tę architekturę myśli wieńczy idea concordia discors. Zgoda w niezgodzie. To najstarsze imię pluralizmu, które dziś powraca jako definicja dojrzałego liberalizmu. Liberalizmu, który nie jest już świecką religią, lecz sztuką życia w świecie, gdzie nie ma jednej, obowiązującej melodii. Humanizm, którego broni Gray, jest z gruntu antymesjaniczny, nie obiecuje, że ludzkość zmierza ku jednemu, powszechnemu ideałowi. Przeciwnie, stwierdza, że jesteśmy skazani na niewspółmierność wartości, tak jak jesteśmy skazani na śmierć i przemijanie. Nie jest to jednak powód do rozpaczy, lecz wezwanie, by żyć mądrzej, łagodniej i cierpliwiej. W polskim kontekście oznacza to, że nie musimy się kochać ani zgadzać we wszystkim. Musimy jedynie uznać, że wspólnota polityczna to nie małżeństwo oparte na namiętności, lecz kontrakt na pokojowe współistnienie. Czy Polska odnajdzie siłę w różnorodności, budując mosty ponad przepaściami wartości, czy też skazana jest na wieczne rozdroże, gdzie każda droga prowadzi do podziału? Może właśnie w tej nieustannej debacie, w tym napięciu między różnymi wizjami, kryje się prawdziwy potencjał polskiej demokracji. Obyśmy tylko potrafili usłyszeć w tym kakofonicznym sporze harmonię polifonicznego społeczeństwa. Jak pisał Leszek Kołakowski, jeśli chcemy, by świat był mniej nieludzki, musimy się nauczyć wytrzymywać niepewność i nie zgadzać się bez nienawiści. To zdanie mogłoby być mottem całej filozofii Johna Greya i testamentem humanizmu, który nie szuka jedności, lecz uczy nas żyć w wielości.